Chciałbym przeczytać fragment z Ewangelii Łukasza, z 5 rozdziału. To jest takie znane też miejsce, powołanie pierwszych uczniów. Może przeczytajmy wspólnie. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dookoła niego, by słuchać Słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy, wyszedłszy z nich, pukali sieci. A wyszedłszy do jednej z tych łodzi, należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy, nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wyjedź na głębię, zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając, Szymon rzekł: mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą, i przybyli i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały, a widząc to Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Ja nie chciałbym dzisiaj omawiać całego tego fragmentu, ale jest taka jedna rzecz, która została mi pokazana w tym fragmencie Bożego Słowa. Bóg do mnie przemówił poprzez to słowo. Szymon Piotr, bracia i siostry, on był rybakiem i wiemy, że na pewno znał się bardzo dobrze na swoim rzemiośle. Był doświadczonym rybakiem. Najprawdopodobniej ta praca przechodziła z pokolenia na pokolenie. A więc on wiedział doskonale, w jaki sposób łowi się ryby, gdzie ich szukać, w jakiej porze. Więc widzimy tutaj, oni łowili te ryby nocą. Są takie gatunki ryb, które właśnie wtedy wychodzą na żer, wychodzą z tych głębin na takie miejsca, gdzie tworzą takie spore ławice i można je wtedy złowić, można je wtedy złapać. Ale czytamy tutaj, Szymon przez całą noc wraz ze swoimi przyjaciółmi starali się i nic nie zrobili, nic nie złapali. Kompletnie nic. Ich sieci były puste, ich łodzie były puste. Bracia i siostry, czasami tak właśnie w życiu jest, że człowiek ma takie starania o różne rzeczy, ale nie wychodzi mu. I my musimy pamiętać o tym, że jesteśmy ludźmi słabymi, którzy często zawodzimy. W wielu różnych sprawach możemy zawieść. A potem dopada nas tak zwany taki stan pustki. Wiecie, te puste sieci, one odzwierciedlają serce takiego człowieka. Pomyślmy, jak on się czuł. Łowił przez całą noc. Wysilał się. Na pewno w domu czekała żona i dzieci. I on po takim całonocnym połowie przychodzi do domu. I pewnie dzieci są zainteresowane, żona też. Co on tam w tych sieciach przywiózł? Czy będą mieli za co przeżyć? Czy będą mieli co sprzedać? Ale okazało się, że Piotr nic nie złapał, nic nie złowił. Bracia i siostry, taki stan pustki zazwyczaj pojawia się wówczas, kiedy człowiek chybia, kiedy człowiek po prostu zawodzi. To może się nawet przytrafić człowiekowi wierzącemu. W różnych rzeczach chybiamy, w różnych rzeczach zawodzimy. Możemy czytać o tym w Słowie Bożym, w Księdze Izajasza, w Księdze Malachiasza, gdzie Bóg, bądź nawet w listach Pawła, gdzie Bóg wymienia nasze przywary, nasze słabości, wymienia nasze grzechy, nasze potknięcia. W Księdze Malachiasza możemy czytać, jest takie słowo, bardzo znamienne słowo z tej księgi, 1 rozdział, 6 wiersz. Syn czci ojca, sługa swojego pana. Jeżeli jestem ojcem, to gdzież jest moja cześć? A jeżeli jestem panem, to gdzież jest bojaźń przede mną? Czy zawsze jesteśmy w 100% ludźmi, którzy oddają we właściwy sposób Bogu cześć? I czy naprawdę żyjemy zawsze w bojaźni? Czy zawsze wszystko nam wychodzi? Bracia i siostry, czasami możemy potknąć się i upaść. Możemy zgrzeszyć, możemy zrobić, powiedzieć coś złego i wtedy dopada nas ten stan pustki, stan zniechęcenia. Pojawia się właśnie taka ciemność w naszym sercu. Człowiek traci wiarę i zaczyna zastanawiać się, czy w ogóle warto, czy warto cokolwiek czynić. Wiecie, taki stan jest bardzo niebezpieczny, bo diabeł to wykorzystuje. On jest tym, który chodzi wokół jak lew ryczący i on czeka, aby kogo pochłonąć. Ale wiemy, że tym, który oręduje za nami, to jest nasz Pan Jezus Chrystus, aby nasza wiara nie została pokonana. On jest tym, który nieustannie wstawia się za nami. Ale czasami są takie sytuacje w naszym życiu, w których jesteśmy, jak można powiedzieć, naszego autorstwa. Bo to, co czyni Duch Święty w naszym życiu, bracia i siostry, zawsze daje nam zbudowanie, zawsze daje nam spełnienie, pełnię, nie uczucie pustki, nie uczucie niechęci, nie taki stan pustki. A więc te puste sieci obrazuje, to może obrazować takie puste serce człowieka, jego całkowitą taką niechęć, pojawia się niechęć w życiu, apatia. Ale widzimy tutaj w tej sytuacji pojawia się Pan Jezus Chrystus i to nie jest przypadek, że pośród tych wielu łodzi, które tam stały u brzegu, wybrał właśnie łódź Piotra. Biblia mówi o tym, że Pan wybrał nas przed założeniem świata. To jest bardzo, bardzo ciężkie, aby to zrozumieć. Ale apostoł Paweł uczy nas w liście do Efezjan, że tak jest, że tak było, że Pan wybrał nas przed założeniem świata i to nie jest przypadkowe, że my tu siedzimy i słuchamy Słowa Bożego, ponieważ Bóg chce coś zmienić w Twoim, moim życiu. On chce naprawdę coś zmienić. I zwróćmy uwagę, że Pan Jezus nauczał, a potem nakazał wypłynąć na głębie i zarzucić sieci na połów. I teraz chcielibyśmy zastanowić się chwilę. To nie była taka normalna, naturalna sytuacja, ponieważ to był już dzień. To był dzień. My widzimy, że oni łowili nocą. Te największe ryby, te największe, najbardziej poszukiwane gatunki ryb, one właśnie wtedy żerują, wtedy najłatwiej je złowić. W dzień jest to niemożliwe. A więc co było w słowach Jezusa, że Szymon odpowiedział Panu Jezusowi, mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. Bracia i siostry, na słowo Twoje, to jest to, co Bóg chce nam dzisiaj przekazać. Na słowo Twoje. Pan może wypełnić Twoje serce, może wypełnić Twoje sieci, może wypełnić pustkę Twojego serca. Pan może spowodować, że to zniechęcenie poprzez może jakiś upadek, jakieś potknięcie, jakieś niewłaściwe zachowanie, Pan może to Ciebie całkowicie podnieść i usunąć ten stan pustki. Ale zwróćmy uwagę, tak jak Szymon uwierzył wbrew sobie, tak można powiedzieć, wbrew logice, uwierzył w Słowo Chrystusa, tak i my możemy dzisiaj ufać i wierzyć w Jego Słowo. Dzisiaj będzie zwiastowane Słowo. A więc miejmy szeroko otwarte nasze duchowe uszy. Miejmy szeroko otwarte nasze serca, ponieważ Pan może działać dzisiaj pośród nas i Bóg może napełnić nasze sieci, może napełnić Twoje serce. Może to uczynić, może to zrobić. Pan Jezus powiedział, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. I On powiedział to do ludzi, którzy mieli właśnie puste serca, którzy mieli puste serca, mieli stan może taki beznadziejny w swoim życiu. Czasami tak to jest, tak to bywa, ale Pan nie chce nas zostawić w takim stanie, ale woła nas do siebie. Pójdźcie do mnie wszyscy, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie, do Jezusa. Niech przyjdzie do mnie i pije. Więc bracia, siostry, Pan nie chce, aby nasze serca były puste, abyśmy żyli w takiej beznadziei, w takiej pustce. Ale On naprawdę chce wypełnić nasze życie wszelkim dobrem, wszelkim błogosławieństwem niebios, bo o tym Biblia przede wszystkim mówi, że w Jezusie Chrystusie mamy wszelkie błogosławieństwo niebios. Wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, mamy zapewnione w Jezusie. Więc nie poddawajmy się, nie bądźmy ludźmi, którzy idą za głosem ciała, za głosem tej pustki, tej niechęci, która może się gdzieś tam pojawić. ponieważ pracowałeś całą noc, a może robiłeś coś bardzo wytrwale, a nic z tego nie wyszło. Może liczyłeś na wiele, a tak naprawdę nie masz nic teraz. To możemy przyłożyć do każdej dziedziny naszego życia. Ale, bracia i siostry, w tym wszystkim naprawdę Chrystus jest z nami. I to, czego my powinniśmy się uczyć, to to, aby słyszeć Jego głos, na Jego słowo, czynić wszystko to, co On nam powie, na słowo Twoje. Piotr powiedział, na słowo Twoje. I wówczas te sieci zostały napełnione. Wówczas nasze życie będzie obfitowało, bracia i siostry, obfitowało wszelkie duchowe dobra, które Bóg ma dla nas. Bo to jest najważniejsze, aby dobrze miała się nasza dusza, aby Bóg nas prowadził.
Chciałbym Was też z tego miejsca jeszcze raz przywitać. Z niektórymi się zdążyłem już przywitać, tak podając rękę, ale może nie ze wszystkim, więc jeszcze raz witam serdecznie w drogim imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Oczywiście przywożę też zaproszenie też. Pozdrowienie, a zaproszenie może coś na rzeczy właśnie, że dobrze by było. Pozdrowienie z naszego zboru. Zawsze informuję zbór, że tutaj do Was przyjeżdżam. Nie podróżuję dużo jako usługujący, jako kaznodzieja usługujący. W zasadzie to jesteście jedynym zborem, który w takim, aż takim zakresie mnie zaprasza. Znaczy czasami gdzieś też jestem zaproszony, gdzieś usługuję, ale Wasz zbór, że tak powiem, najczęściej mnie akurat zaprasza. I no, z jednej strony jest mi to bardzo miłe i to jest taka radosna chwila zawsze, kiedy jesteśmy tutaj z moją żoną u Was, wasze przyjęcie, ale też zawsze jest to odpowiedzialność. I kaznodziejowie, pastorzy, kaznodziejowie, starsi zboru, wszyscy usługujący w Kościele, no, pełnią tą właśnie służbę pasterską, której zadaniem jest karmić, chronić, prawda, i leczyć trzodę, leczyć zbór, prawda? Czyli te można oczywiście jeszcze jakieś inne szczegółowe zadania tutaj przedstawić, ale w takim ogólnym zakresie można by to było tak powiedzieć, więc jest to taka odpowiedzialność, żeby przekazywać to, co rzeczywiście jest od Boga zaplanowane i co jest dobre dla trzody. My musimy pamiętać, że Pan Bóg zawsze daje nam rzeczy najlepsze. I to jest niesamowite, że my zgromadzamy się w takich, powiedzmy, skromnych warunkach w porównaniu z tym, jak świat organizuje jakieś, nazwijmy to, imprezy. I jeżeli to jest jakaś ważna impreza, my to mówimy, z taką wielką pompą zrobiona, to muszą być odpowiednie spełnione warunki, jakaś sala, może jakiś wystrój, jakieś pieniądze muszą być ogromne przeznaczone, żeby to wszystko pięknie wyglądało, żeby, załóżmy, można to było gdzieś tam pokazać w telewizji, pochwalić się tym, jakichś szczególnych artystów, i ten poziom się tak śrubuje. Wielu może z tych artystów by powiedziało, że ja nie wystąpię w jakichś warunkach, byle jakich, no nie będę śpiewał, nie będę grał, bo jakaś sala jest nie taka, akustyka niedobra. I tak to mówię, żeby pokazać, że żeby coś było w tym świecie, według norm tego świata cennego, to muszą być, wiecie, takie niesamowite warunki spełnione, a Pan Jezus przychodzi z rzeczami najcenniejszymi i najbardziej drogocennymi, nawet jeżeli my jesteśmy nie w przysłowiowej komórce, ale dosłownie w jakiejś komórce. I my musimy wiedzieć, że On zawsze przynosi nam to, co jest dla nas najlepsze i to, co jest w Jego sercu, jako rzecz najcenniejsza dla nas, i to jest niesamowite. Dlatego też, kiedy usługujemy sobie nawzajem w Kościele, musimy o tym pamiętać, że niesiemy drugim tak drogocenne rzeczy, tak wielkie rzeczy, tak wspaniałe rzeczy. I dzisiaj już na początku było coś wspomniane o bojaźni, prawda, w kontekście tego słowa o połowie. Było też się odwołanie do Malachiasza, gdzie jest ta bojaźń, więc my tutaj kierowani tą właśnie bojaźnią przed Bogiem musimy pamiętać, co przynosimy, co mamy przekazać Bożemu ludowi, Bożemu Kościołowi. I nieraz zdarza się, muszę to powiedzieć z przykrością, że kaznodziejom niektórym zdarza się takiego, że eksperymentują jak gdyby z Bożym Słowem. Wiecie, i nie chodzi mi tu o to, że my mamy się rozwijać, pogłębiać nasze zrozumienie i może czasami ktoś, nie czasami, ale to nawet właściwe, że z upływem lat, nabieraniem doświadczenia głosimy coś, czego wcześniej żeśmy nie głosili, bo żeśmy jeszcze tego nie wiedzieli i to jest okej, ale to jest w porządku, jak najbardziej rzecz właściwa, ale chodzi mi o takie, wiecie, no, bawienie się słowem, że może dziś coś tam odkryłem, może wydaje mi się, że coś usłyszałem od Boga, a może nie usłyszałem i wtedy właśnie brak tej bojaźni powoduje, że sobie na takie rzeczy pozwalamy, a my musimy pamiętać, że Bóg daje nam rzeczy zawsze te najbardziej drogocenne, te najcenniejsze i zgromadzenie Boże to jest taki czas posiłku, który Bóg nam daje i nie zastawia tego stołu przed nami czymś byle jakim jedzeniem, tylko to są naprawdę najwspanialsze rzeczy. Owszem, czasami może być tak, jak to dawniej dzieciom dawano tran, no dzisiaj on też jest podawany, ale już inaczej, to taka historyczna sytuacja w Polsce, kiedy było jeszcze niedożywienie i panowała taka choroba, która się nazywa krzywica, więc wiele dzieci na to zapadało, więc dawano ten tran, czasami takie były programy, że to w szkołach nawet robiono, takie było wydzielanie, dzieci się krzywiły, nie lubiły tego tranu i czasami to może też tak być, że Bóg nam coś daje, to jest jak taki tran w naszych ustach, bardzo potrzebny pokarm, bardzo zbawienny, ale nam troszeczkę on może nie do końca tak na początek smakować, więc czasami tak też może to wyglądać. Chciałem dzisiaj przeczytać fragment z Księgi Objawienia Jana z 12 rozdziału. Takie miejsce, myślę, akurat w tej księdze dosyć znane, mówiące o tym zwycięstwie Bożych braci, dzieci Bożych, zwycięstwie nad szatanem i skąd to zwycięstwo się bierze. I przeczytam z tego 12 rozdziału od 9 do 11 wiersza. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący, teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. A więc myślę, że takie miejsce dosyć znane, ponieważ my jako dzieci Boże toczymy tą duchową walkę i nieraz potrzebujemy słowa do tej walki, więc bywa, że te słowa, które tak szczególnie mówią o zwycięstwie, czy o tym, jak to zwycięstwo osiągnąć, są nam znane. Więc przypuszczam, że może odwołuje się do znanego fragmentu, może często cytowanego. I chciałem zacząć od tego, że tak naprawdę nasza walka, i to też mówią inne fragmenty słowa, nie rozgrywa się w rzeczywistości tej widzialnej, tej, której my możemy, że tak powiem, dotknąć, pomacać, spróbować, obejrzeć ją sobie tymi fizycznymi oczami, ale ta prawdziwa walka toczy się w tej sferze, no, którą też Słowo Boże tak nazywa, sferą tą niewidzialną. Tam tak naprawdę rozgrywa się ta prawdziwa walka, a to, co my właśnie przeżywamy tutaj w tej sferze fizycznej, to są tylko pewne takie przejawy tej walki. To są pewne takie widzialne, namacalne jak gdyby efekty tych działań, które są w tej sferze duchowej. My musimy pamiętać, kto tak naprawdę jest naszym przeciwnikiem, kto tak naprawdę jest naszym wrogiem, że te pewne okoliczności, które czasami tak w nas uderzają i powodują jakąś trudną sytuację w naszym życiu, może bolesną, może nawet rozpaczliwą, musimy pamiętać, że tak naprawdę nie z tymi okolicznościami toczy się nasza walka, że jeżeli to jest atak na nasze życie, żeby nas czegoś pozbawić, odciąć nas od Bożej łaski, od Bożego zbawienia, to musimy pamiętać, że tak naprawdę stoi za tym istota duchowa, prawda, ten przeciwnik zwany diabłem i szatanem. Że on jest tym prawdziwym wrogiem, z którymi przyszło nam się jako dzieciom Bożym zmierzyć. I tutaj jest powiedziane, że ten nasz przeciwnik, diabeł, zwodzi cały świat. Zwodzi cały świat. My rozumiemy to słowo zwodzi. Myślę, że nie potrzeba jakiejś szczególnej definicji, ale warto się tak przyjrzeć też temu słowu, żeby jak gdyby głębiej zrozumieć, na czym polega to zwodzenie. Zwodzenie, inaczej wprowadzanie w błąd. Od tego słowa błąd mamy słowo błądzić, zabłądzić. My wiemy, co to znaczy gdzieś zabłądzić. I jeżeli człowiek podróżuje dokądś, to jeżeli pobłądzi, to ma z tego pewien kłopot, ale jeżeli w dodatku ta podróż związana z jakimś niebezpieczeństwem, to pobłądzenie może skończyć się tragicznie. Wiecie, wielu ludzi nawet w Polsce na własne życzenie zajmuje się takim hobby, które czasami kończy się właśnie tragicznie z powodu pobłądzenia. Na przykład dużo ludzi lubi wycieczki górskie. Ja też lubię i zwykle z raz albo dwa razy w roku staram się udać na taki krótki jakiś wypad, nie są jakieś takie długie pobyty, ale w góry, żeby przejść jakimś ciekawym szlakiem. Tyle tylko, że ja nie jestem z tych, którzy gdzieś tam wybierają te trudne odcinki, prawda? Tylko raczej te bezpieczne, sprawdzone, dowiaduję się zwykle od kogoś doświadczonego, czy to jest jakiś w miarę lekki szlak, bezpieczny, gdzie nagle w środku lata nie zaskoczy mnie na przykład śnieżyca, bo są takie miejsca. Ale są ludzie, którzy chodzą w takie właśnie do takich miejsc i co roku możemy jakieś statystyki przeczytać, że ktoś zabłądził i po prostu zginął. I to jest taki może obraz nie w pełni doskonały, ale jakiś obraz tego, co szatan chce zrobić z naszym życiem. My idziemy przez nasze życie, wiemy, że nasze życie, nasze chrześcijaństwo jest nazwane drogą. Zresztą to Pan Jezus dokładnie się odwołuje do takiego właśnie porównania. Jest mowa o szerokiej i wąskiej drodze, o dwóch bramach, które wiodą jedna do tej szerokiej drogi. Wiadomo, szeroka brama i ta wąska brama do tej wąskiej drogi. A więc jest to porównanie do drogi. No i doskonale rozumiemy, że idąc drogą możemy zabłądzić. I co to takiego się może stać? Mianowicie jakieś znaki, jakieś sygnały, jakieś rzeczy, które powodują, że my się orientujemy w przestrzeni. Niektórzy ludzie mówią, że mają słabą orientację w przestrzeni i oni potrzebują więcej tych wskazówek. Oni potrzebują cały czas wręcz jakiejś instrukcji, jak mają podążać. I my w tej naszej drodze, w tym życiu chrześcijańskim potrzebujemy takich znaków, takich drogowskazów, aby trafić do celu, aby dojść do celu. I tutaj zwodziciel, czyli ten, który chce wprowadzić w błąd, który chce, abyśmy zabłądzili po prostu na tej drodze i aby to zabłądzenie skończyło się jak dla tego nieszczęśliwego turysty w górach, który pobłądzi, a wybrał sobie za trudny szlak i kończy się tym, że w nocy po prostu on umrze z wychłodzenia. To taki jest jego cel, szatana, abyśmy na tej drodze po prostu stracili zbawienie, abyśmy jednak zabłądzili i do celu nie dotarli. A więc on zostawia nam też pewne znaki. I teraz w zależności od tego, jak my jesteśmy zaawansowani w naszym rozpoznawaniu tych drogowskazów, tych znaków na drodze, w zależności od tego on dobiera odpowiednie znaki zwodnicze. A więc czasami może to być tak, że ktoś da się zwieść, da się uwieść na jakiś bardzo banalny znak, drogowskaz, który ty czy ja powiemy, ojej, no dziwne, że ty w ogóle czegoś takiego posłuchałeś albo czymś takim się kierowałeś. Ale na etapie, jakim jest dana osoba, on może mieć trudność w rozeznaniu się właśnie w tej sprawie. I tutaj znowu można by się do tej bojaźni odwołać, że jeżeli mamy tą bojaźń Bożą, my możemy sobie powiedzieć tak, ze względu na to, że boję się Boga, zastanowię się jeszcze dwa razy, jeszcze kogoś zapytam, jeszcze kogoś się doradzę, nie będę tak od razu biegł w tym kierunku, bo może jest to pomyłka. Znam pewnego brata, który wiele lat już, naprawdę, to jest już on jest długo nawrócony, ale miał taką historię smutną, że tuż przed nawróceniem, tuż przed momentem, kiedy on usłyszał żywą Ewangelię, on miał pewne objawienie, które no, okazało się zupełnie demonicznym objawieniem i zwodniczym objawieniem, ale w momencie, kiedy on je miał, nie miał tego poznania i ono mu się bardzo podobało. A że za chwilę przyszła jednocześnie Ewangelia, on przez długi czas nie potrafił tych dwóch rzeczy rozdzielić. On myślał, że to było jakby takie Boże prowadzenie, że i to objawienie, i potem za chwilę ta Ewangelia, to jak gdyby to się mu w całość zlewało i łączyło, choć wszyscy od początku mu mówili, że to objawienie było fałszywe. Czyli te osoby, które mu głosiły Ewangelię, on powiedział, no właśnie, bo ja miałem takie objawienie, też od razu on usłyszał, że słuchaj, ale to nie było od Boga. Ale wiecie, to doznanie było tak miłe, tak przyjemne dla niego, tak ekscytujące, że ciężko mu się było z tym objawieniem rozstać i później on już po prostu nie przyznawał do braci, że on gdzieś jeszcze w sercu nie do końca wie, jak z tym objawieniem było. Po prostu już się tego nie przyznawał. Ale ostatnio, jakiś czas temu, był w pewnym takim dużym utrapieniu. Myślę, że zresztą pewne jego poważne problemy przez całe życie chrześcijańskie właśnie z tego wynikały, z tego źle rozpoznanego znaku kiedyś. I to były poważne problemy w jego życiu. Tak zdecydowanie jeszcze raz, po raz już któryś mu powiedziałem, wyrzuć to diabelskie objawienie ze swojego serca i się z nim zdecydowanie rozpraw. Nie zostawiaj sobie żadnego takiego jeszcze znaku zapytania, ponieważ wszyscy bracia od początku, którym ty to opowiadałeś, no ci to mówią i dla każdego jest oczywiste. I ja powiem szczerze, że jak mi to mówił po raz pierwszy, to aż tak mnie, że tak powiem, ciarki przeszły. Nie z jakiegoś strachu, ale tak dla mnie było to nieprzyjemne przeżycie. Po prostu on myślał, że widział Jezusa, ale postać, którą widział, była piękna, ale wiecie, ona miała to piękno takie demoniczne, nie? I mówi, że kruczo-czarne, lśniące włosy, jakieś spojrzenie, wiecie, błękitnych oczu i tak dalej, jakiś strój, to wszystko. Nie chcę nawet tego tutaj, wiecie, opowiadać, ale już sam ten opis był dla mnie odpychający, a nie budzący jakiś, no, ale kiedy on to objawienie miał, to właśnie tak to było i że jeszcze tego nie był w stanie wtedy rozeznać. I ten fałszywy znak tak mu towarzyszy. Mam nadzieję, że po ostatnich już tych rozmowach, modlitwach od niego, on już w takiej pokorze powiedział, dobrze, to ja to już odrzucę. I taką mam nadzieję, że tak zrobi, ale tyle lat jakiegoś męczenia się z powodu źle rozpoznanego znaku. Oczywiście tych znaków, wiecie, może być bardzo wiele różnych. To mogą być jakieś sytuacje, które my interpretujemy tak, jak chcemy, po swojemu. Szatan będzie je dawał jako pewne takie sygnały zwodnicze, ale tak jak powiedziałem, jeżeli mamy Bożą bojaźń, szczególnie jeżeli to są właśnie rodzaje objawień, to ta Boża bojaźń pozwoli nam zachować taką postawę bezpieczną, że zanim my na coś się, że tak powiem, chętnie rzucimy i powiemy, to jest jakieś Boże wskazanie, to się nad tym jeszcze zastanowimy. Pamiętamy Gedeona, który dopytywał Boga i runo kładł, i to dwukrotnie, czy aby na pewno to jest słowo od Boga. A więc chciałbym tak przestrzec przed tym, że na tej drodze ten zwodziciel będzie Kościół właśnie chciał jakimiś fałszywymi znakami, fałszywymi drogowskazami odwieść od tej dobrej drogi. I kolejna rzecz, jaka tu jest powiedziana o jego działaniu, to właśnie to są takie te dwie rzeczy, to, że on zwodzi, wprowadza w błąd, ale kolejna rzecz, która jest konkretnie wymieniona, w jaki sposób on działa, jest tutaj napisane tak, gdyż został zrzucony oskarżyciel braci. A więc szatan jest tym, który oskarża. Czyli mamy zwodnicze znaki i mamy oskarżenia. I te oskarżenia mogą padać zarówno w stosunku do ciebie samego, czyli mogą to przychodzić oskarżenia, które są fałszywymi oskarżeniami, albo w każdym bądź razie w tak przez szatana przekręconymi, żeby cię zniszczyć, żeby ci odebrać ochotę do bycia wierzącym, do czytania Słowa Bożego, albo to są oskarżenia, które przynosi do twojego serca i do mojego oczywiście na innych braci. Po co? No jeżeli nie potrafi ciebie tak po prostu odciąć od Bożej łaski, mówiąc, słuchaj, ty się do tego nie nadajesz, to może będzie chciał cię w ten sposób od Bożej łaski odepchnąć, mówiąc ci, cały Kościół się do ciebie nie nadaje. Prawda? Nie tylko znam ludzi, którzy doszli do takiego zwiedzenia, że uważają, że w ogóle nie ma nigdzie na świecie właściwego zboru, właściwego chrześcijaństwa. No oni są chrześcijanami, mówią, są jeszcze jakieś tam pojedyncze osoby, które czasami są chrześcijanami. No nie ma sensu gdzieś tam chodzić do zboru, bo to wszystko jest złe, nie takie, gdzie się nie pójdzie do zboru, to każdy zbór ma jakąś tam złą rzecz, a jeżeli ma tą złą rzecz, to znaczy, że nie jest Kościołem Bożym. I do takiego skrajnego poglądu też przez oskarżyciela, który oskarża, ci ludzie mogą dojść. A więc pamiętajmy, że oskarżenie. Dlaczego oskarżenie? To jest bardzo logiczne, ponieważ wina, grzech, czyli to, że jesteśmy winni, żeśmy popełnili to przestępstwo przed Bogiem i popełniamy niestety ciągle jeszcze i pewno będziemy popełniać, to jest jedyna rzecz, która nas oddziela od Boga. To jest jedyna rzecz, która nas oddziela od zwycięstwa, od tego celu, jakim jest, jak wiemy z Słowa Bożego, zbawienie dusz, jakim jest wieczne królestwo, wieczna chwała, do której jesteśmy powołani. Wina, nasz grzech, to jest jedyna rzecz, która nas pozbawiła bycia przy Bogu, tej bliskości z Bogiem w ogrodzie Eden i to jest coś jedynego przez historię ludzkości, co nas od Boga oddziela. Więc nic dziwnego, że szatan na tym bazuje i na tym żeruje, prawda? Żeruje na naszym grzechu. To jest dla niego zaraz pożywka, jeżeli ty i ja w jakiś sposób upadniemy i zgrzeszymy, to jest jego żerowisko, prawda? Bo to jest coś, gdzie on może wygrać, gdzie może nas oddzielić, za pomocą czego może nas oddzielić od Boga. A więc przychodzi jako oskarżyciel, jako ten, który jest właśnie tym prokuratorem, gdybyśmy to tak porównali do sądu. Zresztą to tak jest, prawda, że to porównanie do sądu nie jest wcale jakieś naciągane. Rzeczywiście tak to jest. Dzisiaj nie będę może jakoś zajmował się dużo takim tematem, jak rozróżniać oskarżenie od zdrowej oceny, bo my ją też musimy mieć, tą zdrową ocenę, aby wiedzieć, czy jesteśmy w dobrym miejscu. Ktoś może powie to, że to jest pewna rodzaju krytyka. Okej, możemy tak to ująć, niech to będzie, że taka krytyczna uwaga do pewnych rzeczy też nam jest potrzebna, bo inaczej byśmy nie rozeznali nic. Ale z drugiej strony pamiętajmy, że też szatan będzie nas napierał na to, żebyśmy dołączyli do grona oskarżycieli. Żebyśmy raczej stali się oskarżycielami razem z nim, stanęli ramię w ramię przy nim i wytaczali oskarżenie, czasami przeciwko sobie samym. Niektórzy ludzie się katują tak sami siebie tymi oskarżeniami lub właśnie oskarżaniem innych. I też musimy o tym pamiętać, że może być taka skłonność w nas i taka zbyt daleko idąca łatwość, aby razem z nim oskarżać. Pamiętajmy, że Jezus Chrystus to jest obrońca. Czyli posługując się tym językiem prawnym, adwokat. Ten, który broni, którego rolą jest nie przytaczać dowody winy, ale dowody niewinności. I tu jest ta odwieczna walka, że oskarżyciel będzie mówił, ten człowiek zasługuje na karę, a Jezus Chrystus, o którym czytamy wprost, że On wstawia się za nami. Prawda? Jest to wręcz tak powiedziane, że On się za nami wstawia. Mamy to chociażby w liście do Hebrajczyków napisane. Dziewiąty rozdział, 24 wiersz. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby wstawiać się teraz za nami przed obliczem Boga. Czyli o ile szatan jako oskarżyciel, jako prokurator będzie tam przychodził, aby wskazywać, że ty i ja jesteśmy czemuś winni, coś żeśmy zrobili nie tak, że nie zasługujemy na społeczność z Bogiem, nie zasługujemy na życie wieczne, o tyle Chrystus stoi tam nie po to, aby oskarżać, ale po to, żeby bronić, aby przytoczyć dowody niewinności. I musimy pamiętać, że nasze zwycięstwo dzięki tej Bożemu wstawiennictwu Jezusa Chrystusa, że nasze zwycięstwo nad szatanem jest pewne. I że to zwycięstwo jest naszym przeznaczeniem. My nie możemy być wierzącymi, żywiącymi tak zwaną cichą nadzieję. Znaczy, nie mówię, że ten zwrot jest zły. Możemy sobie czasami tak użyć takiego zwrotu, że mam cichą nadzieję. Szczególnie mówimy to, jak jesteśmy mocno czymś przytłoczeni, prawda? I wtedy gdzieś tam nasze serce jest takie już mocno duchowo osłabione i gdzieś tam sobie mówimy, mam jeszcze taką cichą nadzieję. I nie chcę tu potępiać, jeżeli ktoś tak to mówi, ale mam na myśli coś takiego, że ta cicha nadzieja, to dla ludzi tego świata to jest coś takiego, że tak naprawdę już nie mam nadziei. Tylko tak, no może się uda jednak. Może się jednak los, ktoś powie, nade mną zlituje, czy ktoś powie, Pan Bóg. My nie mamy żywić właśnie tego typu cichej nadziei, ale my mamy wierzyć w to przeznaczenie do zwycięstwa, ponieważ Jezus Chrystus broni nas skutecznie i dowody niewinności naszej, które On przytacza, są dowodami nie do podważenia. A mianowicie tym dowodem niewinności, jedynym naszym dowodem niewinności jest to, o czym żeśmy dzisiaj śpiewali bodaj chyba we wszystkich pieśniach. Jego krew. Jego krew przelana na krzyżu za nas jest tym dowodem niewinności. A więc nie żadna nasza zasługa, nie żadna nasza postawa, nie wiem, gorliwe wołanie do Boga i różne inne zabiegi nasze. To jest wszystko oczywiście potrzebne, aby się do Boga zbliżyć. Ja tego nie chcę tutaj negować. I bardzo dobrze, że mamy taką gorliwość, aby szukać tak Boga. I to jest wszystko dobrze. Ale pamiętajmy, że jedyny dowód niewinności to jest krew Jezusa Chrystusa. A więc kiedy szatan wytacza te potężne argumenty jako ten prokurator przed obliczem Bożym, to Jezus Chrystus wskazuje na dowód niewinności, czyli na swoją krew, którą przelał za ciebie i za mnie. Można by to, ujmując naszymi słowami, powiedzieć, tak, ale ten człowiek obmył się w mojej krwi, ale ten człowiek uznał, że jedynym jego ratunkiem jest moja krew i on się cały czas pod tą krew chce chronić. I cały czas szuka tylko tej ochrony krwi, kurczowo się trzyma tej mojej krwi, dlatego ja zgłaszam tutaj to jako największy dowód niewinności tego człowieka, że on przebywa pod moją świętą krwią. Tak moglibyśmy sobie to po ludzku, ubierając to w nasze słowa, wyobrazić. I taka jest jego rola, naszego Pana, naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Także pamiętajmy, że mamy to pewne zwycięstwo. Ale tutaj Księga Objawienia, ten fragment, który przeczytałem, na pewno wielu z was się domyśliło, że przede wszystkim chodzi mi o ten wiersz 11, a mianowicie kiedy jak gdyby Słowo Boże pokazuje nam, w jaki sposób my możemy z tej obrony Jezusa skorzystać. Mianowicie czytamy, a oni zwyciężyli Go i jest podane są trzy sprawy właśnie. Oni zwyciężyli Go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Czyli możemy przypatrzyć się temu słowu, abyśmy zobaczyli tą drogę zwyciężania nad tym przeciwnikiem naszym, nad tym zwodzicielem, który próbuje kłaść różne fałszywe znaki w naszym życiu, aby nas odwieść od zbawienia, odwieść od tego wspaniałego celu, jakim jest Królestwo Boże. Tu mamy pokazane jak gdyby tą taktykę, czy może strategię, jakbyśmy to woleli nazwać, to są takie terminy wojskowe, walki, a więc zwyciężyli go przez krew baranka. I o tym już sporo powiedziałem, o tym tak jak już też zauważyliśmy, wszyscy śpiewaliśmy dzisiaj o tej krwi baranka, że ona jest tą podstawową tutaj rzeczą, prawda? I od niej się jak gdyby zaczyna ta taktyka walki, że najpierw jest to powiedziane, oni zwyciężyli przez krew baranka. Całe Słowo Boże w zasadzie jest taką historią o tej świętej krwi Jezusa Chrystusa. Na pewno nieraz żeście słyszeli, że centralną postacią Biblii jest Jezus Chrystus, że objawienie Go jest naczelnym zadaniem Pisma Świętego. Tak Duch Święty, jako autor Pisma Świętego, sam Pan Jezus powiedział, że o Duchu Świętym, że On mnie uwielbi, prawda, przypomni moje słowo, nauczy was wszystkiego, co powiedziałem, a więc my to wszystko wiemy, że właśnie to objawienie Jezusa Chrystusa jest taką najważniejszą sprawą, o której mówi Słowo Boże, i kiedy czytamy, czy to Stary Testament, czy później Nowy, widzimy, jak to objawienie się stopniowo rozwija, jak te proroctwa, które się pojawiają o odkupieniu, o krwi Jezusa, stopniowo narastają, stają się coraz pełniejsze, coraz mamy więcej jak gdyby szczegółów, aż do tego zupełnego spełnienia, czyli kiedy już w Nowym Testamencie jest to wprost opisane, wprost przedstawione, jak, co to wszystko znaczyło, do czego to wszystko zmierzało. Ale chciałem właśnie się odwołać do takiego znanego miejsca w psalmie 51, psalm też znany, psalm pokutny, niektórzy tak nazywają, psalm Dawida, gdzie właśnie Dawid po takim strasznym upadku, tak trzeba to powiedzieć, właśnie czasami moglibyśmy powiedzieć, no w głowie mi się nie mieści, że sługa Boży aż tak bardzo się zapomniał, że tak zgrzeszył, bo tam było i cudzołóstwo, tam było i morderstwo, już pomijam kłamstwa, które się pojawiły, podstęp uknuty przez Dawida, kiedy on przychodzi do upamiętania, kiedy Bóg posyła do niego proroka. Dobrze, że w tym momencie on go rozpoznał, tak odnośnie właśnie tych znaków, które mamy i od Boga, tych dobrych znaków, i czasami szatan nas czymś zwodzi, to tutaj ten znak od Boga, że przyszedł ten prorok i umiejętnie, bo to było kierowane przez Ducha Bożego, napomniał go tak, że on ten grzech swój zobaczył i pokutował. To czytamy w 9 wierszu tego 51 psalmu. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony, obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. I tutaj już Dawid wiele set lat przed narodzeniem Chrystusa, przed tymi wydarzeniami, które są dzisiaj dla nas jasne i oczywiste, on tak naprawdę wypowiada proroctwo o tym, co dokonuje Jezus Chrystus. Więc nie odwołuje się do swoich czynów Dawid. Nie odwołuje się do tego, co dokonał dla Boga, do swojej pobożności, do wielkich osiągnięć, wielkich zwycięstw, które miał na swoim koncie, co niestety nam się zdarza czasami, gdzieś podstępnie diabeł próbuje też nas tak odwieść od Bożej łaski przez to, że gdzieś tam delikatnie myślimy o sobie, że może coś znaczymy. Tak się to gdzieś tam może zdarzyć lub porównując się z kimś innym, że nie jesteśmy jeszcze tacy źli. Ale tutaj on się odwołuje do oczyszczenia przez krew. Hizop, kiedyś pamiętam, jak czytałem Biblię, początki czytania Biblii, wyobrażałem sobie, że może to jest jakaś mikstura, którą kropiono, prawda, no bo pokrop mnie hizopem, a też wiemy dzisiaj, że to jest roślina, że to po prostu były gałązki, z których robiono rodzaj takiego kropidła i maczano w tej krwi ofiar oczywiście w Starym Testamencie ze zwierząt i kropiono na oczyszczenie. I takie słynne, najsłynniejsze chyba zdarzenie i najlepiej obrazujące odkupienie w Jezusie Chrystusie to jest ta Pascha, ta pierwsza Pascha żydowska obchodzona jeszcze w Egipcie tuż przed wyjściem, kiedy właśnie Bóg powiedział do Mojżesza, żeby wzięli krew baranka, wzięli hizop i pomoczywszy w tej krwi oznakowali swoje domy, a wtedy ci, którzy to zrobią, będą ochronieni przed plagą śmierci pierworodnych. Ta plaga ominie ten dom, będą po prostu pod przykryciem tej krwi, będą bezpieczni. Zobaczę krew, ominę ten dom. I właśnie to jest ta rzecz, abyśmy zawsze to mieli to przekonanie. I kiedy przychodzą na nas te ataki, które dotyczą nas, może czymś zgrzeszyłeś, może czujesz się niedoskonały, no chyba się nikt tak do końca nie może powiedzieć, że się czuje doskonały tak po prostu. To jest chyba nawet dosyć oczywiste. Ale szatan cię chce odepchnąć od Boga, chcę ci pokazać, że nie tu jest twoje miejsce przy Bogu, może przy kościele, może ktoś będzie atakowany tak, że nie jesteś godny być pomiędzy tymi świętymi ludźmi. To mogą być różne ataki. Powiedz: w porządku, może i tak jest, ale ja udaję się pod ochronę krwi Jezusa Chrystusa. Niech w takim razie ta święta krew Jezusa niech będzie tą dla mnie jedyną ochroną, jedyną ucieczką. Ja się poddaję pod tą ochronę krwi baranka. I uważam, że słowa, nasze myśli, nasze słowa w powiązaniu z tym, co myślimy, na co się decydujemy, to jest bardzo ważna rzecz. Ja bym nie chciał, żeby ktoś z nas wierzył w tak zwane zabobonne znaczenie słów. I są takie trendy w chrześcijaństwie. Jest to zwane pozytywnym wyznawaniem, pewno się z tym żeście zetknęli, słyszeliście może o tym, a może nawet znacie takie osoby. Ja znam i powiem, że czasami jest to rozmowa smutna, czasami nawet trochę śmieszna, jak w jakiś sposób widać, boją się pewnych słów te osoby. Na przykład nie powiedzą, że ich coś boli, prawda? A jak już się to słowo padnie, to taki jest lekki przestrach, nie tak jak zabobon po prostu. Nie? Zabobon polega na tym, że wypowiedzenie jakiejś sekwencji słów ma jakąś magiczną moc i człowiek się boi tego wypowiedzieć, bo to coś zadziała się wtedy. Więc tutaj dochodzi do takiego zabobonnego lęku przed słowem, prawda? Nie można powiedzieć, że coś cię boli, na przykład, że jesteś chory, bo to jest takie zabobonne. Ale z drugiej strony chciałbym powiedzieć, żebyśmy też nie byli tacy prędcy do tego, że wszystko będzie źle i wypowiadali jakieś takie słowa pesymistyczne. My mamy być ludźmi wiary, a więc przyjmujmy, zresztą już przechodzę do tego drugiego punktu, które mówi o słowie świadectwa, ale tu jeszcze chciałbym to właśnie dokończyć, że możemy jak najbardziej śmiało wyznać, że jesteśmy pod przykryciem krwi Jezusa Chrystusa. Możemy to wyznać. To nie jest, wiecie, jakieś pozytywne wyznawanie, wmawianie sobie czegoś. To jest po prostu twój i mój wybór, że my się na to decydujemy, że my tego pragniemy. To jest nasza decyzja, że oddajemy się pod ochronę krwi Jezusa Chrystusa. I wtedy widzimy, jak szatan staje się po prostu bezbronny, jak staje się pokonany, kiedy my chronimy się pod ochroną właśnie krwi Jezusa, bo wie, że jego oskarżenia już nie mogą nas dotknąć, ponieważ adwokat Jezus Chrystus, obrońca, użył takiego argumentu, że nic się z tym argumentem nie może równać. Pierwszy list Piotra, takie znane słowo jest właśnie odnośnie tego wykupienia przez krew Jezusa Chrystusa. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 18 wiersz. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. I to są bardzo wspaniałe i ważne słowa, abyśmy te słowa nosili w sercu, abyśmy je wyznawali, abyśmy pamiętali, że one mają szczególną moc. A więc powołajmy się na autorytet Jezusa Chrystusa. I to jest autorytet Jego dzieła, Jego dokonania na krzyżu. To jest silniejszy autorytet niż wszystkie inne autorytety. I chciałem się posłużyć pewną taką historią, gdy chodzi o ten autorytet, taką historią dotyczącą chrześcijaństwa. Ona się niedawno wydarzyła. Ale chcę się tą historią posłużyć jako takim obrazem tego autorytetu i jak to działa. Jakiś czas temu tak śledziłem losy pewnego pastora z Czech, który wyjechał do Sudanu. Może niektórzy z was też tą historię znacie. Jeżeli ktoś tam śledzi doniesienia głosu prześladowanych chrześcijan, to może się żeście z tym spotkali. Ten brat nazywa się Pedr Jasek i on tam wyjechał do Sudanu z pewną misją pomocową, ale chrześcijańską. Nie, to nie taka, wiecie, charytatywna, świecka działalność, tylko jako chrześcijanin. No i w tym Sudanie został aresztowany. Nie chcę za dużo czasu poświęcać, co to za kraj, ale już możemy się domyślać. Został aresztowany jako szpieg. Prawda? No i wiecie, wyrok jaki zapadł, to zaraz było jakieś tam 25 lat, powiedzmy. Nie, Gruba sprawa, przyjechał w piek, nie? Więc go tam na 25 lat. No i organizacje różne tam zaczęły przygotowywać jakąś pomoc. Między innymi robi się coś takiego, że się wysyła kartki pocztowe do więzienia, gdzie się on znajduje. Ja nie robię tego może regularnie, ale czasami jak akurat taka informacja do mnie dotrze, to też wysyłam, bo twierdzą, że jeżeli gdzieś w jakimś tym kraju, tak to nazwijmy nieładnie, trzeciego świata, gdzie oni myślą, że tam są bezkarni, mogą zrobić krzywdę, nagle przychodzi 10 tysięcy listów do tego człowieka, nie? I oni dostają strachu, nie? Mówią, to zaraz, to jak my go zabijemy, to na całym świecie wszyscy będą wiedzieć, bo przychodzą listy z Polski, ze Stanów Zjednoczonych, nie? I to powoduje troszeczkę u nich jakiś przestrach. I taka akcja też była zrobiona, ale dopiero poskutkowało, słuchajcie, kiedy osobiście minister spraw zagranicznych Czech pojechał do tego kraju konkretnie w tej sprawie. Nie? I tak mnie to mocno ujęło, że też postawa w tym narodzie, że jakiegoś swojego cennego obywatela, który nie był przecież tam nikim szczególnym, osobiście wyjazd ministra, nie jakiegoś urzędnika, nie konsula, który gdzieś tam może był na miejscu, ale pojechał minister i go przywiózł po prostu. Zajechał tam i swoim autorytetem spowodował, że ci Sudańczycy no jednak zobaczyli, że nie będą zadzierać, mimo że to może mały kraj, ale gdzieś tam w Europie, gdzieś tam może w Unii. I ten autorytet jak gdyby ich przytłoczył i ten minister osobiście go ze sobą przywiózł samolotem. I raz, że historia taka moim zdaniem poruszająca, ale dwa, jest takim też obrazem tego autorytetu, że kiedy przychodzi ten silniejszy autorytet, to nawet najgroźniejszy wróg musi ustąpić, jest pokonany i wiedzmy, że za nami jest autorytet krwi Jezusa Chrystusa nieporównywalny z niczymkolwiek na świecie i nic się nie może w najmniejszym stopniu z tym równać. A więc bracie i siostro, bądź ufny, bądź ufna w zwycięstwo, które jest ci po prostu przeznaczone dzięki temu, że Jezus Chrystus przelał swoją krew za ciebie. Jeżeli ty się pod tą krew chronisz, to ciebie to po prostu dotyczy. To ta amnestia, to uwolnienie działa także dla twojego życia. Schowaj się zatem za autorytet silniejszego, a wtedy szatan z tym swoim całym systemem oskarżeń musi po prostu ustąpić. Druga rzecz, która tam była wymieniona, słowo świadectwa, troszeczkę też już zacząłem po prostu o tym mówić, bo te rzeczy się ze sobą wiążą i tu jest konkretnie powiedziane słowo świadectwa. Jest nie tylko ogólnie powiedziane świadectwo, bo moglibyśmy to rozpatrywać i jako postawę życia, ale oczywiście postawa życia musi iść w parze z tym, co my mówimy, więc nie chcę tu mówić, że to nie ma znaczenia, ma to znaczenie, ale jest tutaj konkretnie powiedziane słowo. I my wiemy, że Paweł mówi w liście do Rzymian, że kto uwierzy i ustami swoimi wyzna, prawda, będzie zbawiony. Że są te elementy są ze sobą powiązane. A więc, czy Pan Jezus mówi, z obfitości serca mówią usta. A więc to słowo świadectwa powinno być na naszych ustach. Oczywiście nie mówię tutaj tylko w tym znaczeniu głoszenia ludziom Ewangelii, choć to jest najważniejsze, że my mamy być zwiastunami dobrej nowiny. Że jeżeli to jest w naszym sercu, jest na naszych ustach, to jest to potężna broń przeciwko złemu. Choć muszę też przestrzec, tak jak kiedyś pewien kaznodzieja przestrzegał przed chrztem w Duchu Świętym i przed darami Ducha Świętego, ale w cudzysłowie przestrzegał. On przestrzegał po prostu w ten sposób, że mówił tylko wiedz, że jak to będziesz miał, wzrośnie i twoja odpowiedzialność i walka, którą będziesz toczył, będzie jeszcze poważniejsza. Ale to nie było takie, wiecie, że on przestrzegał, nie rób tego. Ale to taka pewna, żebyśmy mieli świadomość, że ta walka się może nasilić. Więc będzie tak, że kiedy my zaczniemy to robić, ta walka się nasili, ale to jest potężny oręż. To jest oręż, który sprawi, że będziemy widzieć te zwycięstwa, że będziemy po prostu tego doświadczać i oglądać, jak te zwycięstwa się dzieją. I można zauważyć, że ludzie, którzy gdzieś stracili zapał, dzisiaj było trochę o tym powiedziane i to się może każdemu z nas zdarzyć, ja tego nie chcę, żeby ktoś się poczuł gorzej, bo może ma taki etap w życiu teraz, to może dotknąć każdego człowieka i również tych, którzy są zwiastunami jako w służbie i od których się więcej wymaga, Też do nich to może przyjść, te puste sieci, to może przyjść, ale pamiętajmy, że to przez to słowo świadectwa my mamy właśnie też zwycięstwo i nad tym. Więc bądźmy i tymi, którzy głoszą, ale bądźmy też tymi, którzy no, wypowiadają słowa zgodne z prawdą. A więc no, nie dajmy się szatanowi wprowadzić w takie miejsce, gdzie my zaczniemy na przykład pesymistycznie wyznawać, że stracimy przekonanie, żeby powiedzieć coś, co jest tym słowem wiary. Tak, żebyśmy rozdzielili, wiecie, to, co powiedziałem wcześniej, to zagrożenie tego zabobonnego trzymania się słów, tego pozytywnego wyznawania, które no czasami wygląda, tak jak powiedziałem, nawet śmiesznie. Kiedyś z taką osobą rozmawiałem i miała uszkodzoną poważnie rękę, ale kiedy zapytałem, co się stało, to po prostu powiedziała, nie chcę o tym rozmawiać, nie? No bo nie wiedziała, jak opisać ten stan, prawda? Nie wolno jej powiedzieć, że ją boli. Nie? Więc jeszcze raz to mówię, że nie o to mi chodzi, ale z drugiej strony, no bądźmy ludźmi wiary, bądźmy ludźmi, którzy wypowiadają to słowo prawidłowe. W liście do Rzymian jest właśnie powiedziane, blisko ciebie jest słowo na ustach twoich i w sercu twoim. A więc bądźmy tymi, którzy korzystają z tego słowa Bożego i potrafimy je wyznawać. Ostatnia rzecz, która jest tutaj powiedziana, to jest to, że nie umiłowali swego życia bardziej niż w sytuacji, kiedy jesteśmy zmuszeni do dokonania wyboru między naszym życiem, tym takim tutaj ziemskim, tym fizycznym, a Królestwem Bożym, że w takich sytuacjach, kiedy taki wybór przychodzi, my wybieramy właściwie, czyli wybieramy to życie duchowe, wybieramy wieczne Królestwo, niż żeby zachować nasze własne życie. I tutaj oczywiście my znamy takie świadectwa potężne, gdzie ludzie, Boże dzieci dokonywali wielkich takich czynów, byli męczennikami, czy są męczennikami, to się dzieje zresztą dzisiaj. To w zasadzie mówienie w czasie przeszłym jest niewłaściwe, bo statystyki mówią, że tego jest więcej dzisiaj niż kiedyś. Właśnie tak a propos tego głosu prześladowanych chrześcijan, czy inne organizacje, które się tym zajmują, chrześcijańskie, które to pokazują, to widzimy, że to w zasadzie jest więcej, tylko w innych częściach świata. No i ktoś by mógł powiedzieć z jednej strony, że no jak ja mam tutaj to sprawdzić, to czy ja właśnie dokonuję tego właściwego wyboru, kiedy nikt mnie nie stawia w takiej sytuacji. A z drugiej strony czasami sobie myślimy, no ciekawe jak ja bym się zachował w takiej sytuacji. Nie jestem w tym sprawdzony, wydaje mi się, żebym się zachował dobrze. Ale ja myślę, że my w naszym codziennym życiu mamy możliwość to sprawdzić. Ja myślę, że to jest po prostu to, kiedy my dokonujemy wyboru pomiędzy naszą własną wygodą, a sprawami Królestwa Bożego. I też mi nie chodzi tutaj o jakiś fanatyzm, że jak gdyby no ktoś czasami można coś takiego zobaczyć, że jak gdyby zupełnie zaniedba pewne też ważne sprawy życiowe, bo będzie to tłumaczył służbą dla Boga, to też taka może być skrajność. Też nie sposób to w jednym kazaniu wszystko dzisiaj omówić, kiedy, jak to rozróżnić. Ale chcę tutaj podkreślić coś takiego, że częstokroć niestety my tutaj dokonujemy tego złego wyboru. Za dużo się wkrada w nasze życie takiego tłumaczenia, że nie mogę, prawda, czegoś tam zrobić, nie mogę, nie wiem, pójść na nabożeństwo, nie mogę się pomodlić, ponieważ mam jakieś tam okoliczności, czyli wybieram swoje życie. To, co jest tutaj powiedziane, że nie umiłowali życia swego tak, by je raczej obrać niż śmierć. A więc mamy takie trzy, jak gdyby tutaj kwestie poruszone z tym, jak korzystać z tego zwycięstwa, z tej ochrony autorytetu naszego obrońcy, którym jest Jezus Chrystus. Krew baranka, słowo naszego świadectwa i to nieumiłowanie swojego życia tak, by je raczej obrać niż śmierć. I kończąc to, chciałem jeszcze tak powiedzieć taką rzecz, że bardzo ważne w naszej walce, w tej walce, którą my toczymy z przeciwnikiem, z szatanem, z tą sferą duchową, tak jak na początku powiedziałem, jest właśnie uświadomienie sobie celu, posiadanie odpowiedniej motywacji do osiągnięcia tego celu i oczywiście plan działania. O tym planie trochę już dzisiaj mówiłem, to właśnie te rzeczy, które tutaj omawiałem, ale można by to jeszcze, wiadomo, bardziej szczegółowo omówić, ale ten cel, my wiemy, że i to jest taka prawda dosyć oczywista, że ludzie w świecie coś osiągają, jeżeli mają jakiś konkretny cel i ten cel powoduje, że albo ma się motywację silną, albo słabą. Czyli jeżeli ten cel jest bardzo atrakcyjny i bardzo dla nas ważny, to my też mamy wtedy silną motywację do osiągnięcia tego celu. Tak jak powiedziałem, naszym celem jest Królestwo Boże, jest zbawienie naszych dusz. Jeżeli ten cel jest dla nas mało istotny, nie dociera do nas, jak bardzo ważna sprawa w naszym życiu to jest to, że czeka nas życie wieczne. Jeżeli to nie jest czymś naprawdę, co, nie wiem, inspiruje nas, co jest jakimś motorem napędowym w ogóle naszego życia, czyli ten cel, to Królestwo Boże, ta wieczność, którą będziemy spędzać z Bogiem, to wiedzmy, że te cele doraźne tutaj będą się okazywały w efekcie słabe. Czyli ktoś może zastąpić ten cel najważniejszy jakimś pobożnym celem. Na przykład, nie wiem, ktoś by chciał rozwinąć jakąś misję chrześcijańską. Nie wiem, no niech to nawet będzie założyć zbór. A więc można powiedzieć, no wspaniały cel. Ale jeżeli ta motywacja będzie tylko taka, wiecie, tutaj ziemska. Nawet nie jakaś bardzo zła, taka, że ktoś, nie wiem, może chce karierę zrobić w kościele, albo nie wiem, może jakieś finansowe kwestie, choć nie wiem, czy to jest możliwe, ale załóżmy, że ktoś sobie tak wymyśli. Niekoniecznie to musi być coś takiego złego, to może być, że ktoś pozytywnie chce ten coś pozytywnego osiągnąć, ale nie przyświeca temu ten najważniejszy cel, że tak naprawdę my zbawiamy ludzi. Sami tego pragniemy dla siebie i to jest dla nas najważniejsza rzecz, jeżeli to nagle przychodzi coś takiego w pewnym momencie jak takie poczucie bezsensu tego działania. Czyli może przyjść tak, że jesteśmy nazbyt zmęczeni, no bo przyjdzie zmęczenie, nazbyt wyczerpani i nagle ogarnia jakiś bezsens i wtedy trzeba po prostu powrócić, no tak, ale dlaczego ja to robię? Jaki cel w ogóle mi przyświeca? Więc pamiętajmy, że bardzo ważną rzeczą jest to, żeby ten cel w tej walce duchowej był dla nas zawsze jasno zarysowany, żebyśmy mieli bardzo silną motywację, czyli pragnienie. Słowo Boże mówi, bądźcie zawsze pełni zapału, prawda? Czyli to jest właśnie ta motywacja, żebyśmy byli mocno zmotywowani, mieli ten zapał dla pracy, dla Pana. No i oczywiście, żeby to wszystko osiągnąć, musi być plan działania. Ten plan działania w takim pewnym ogólnym zarysie powiedziałem o tej krwi, o tym świadectwie, o tym nieumiłowaniu tego świata, czy raczej tego swojego ziemskiego życia, tu było powiedziane. Ale oczywiście można to by jeszcze bardziej rozdrobnić. Można by powiedzieć, że to są różnego rodzaju działania opisane w Biblii, jak chociażby właśnie zaangażowanie w kościele, jak modlitwa, jak poznawanie Słowa Bożego, jak głoszenie Ewangelii. No, szereg moglibyśmy tutaj jeszcze rzeczy wymienić, które w tym planie osiągnięcia tego celu są po prostu niezbędne, bo inaczej ten cel możemy po prostu stracić z pola widzenia. Jeszcze taka jedna myśl. Niedawno czytałem pewną książkę, która opisywała, jak państwo izraelskie odzyskiwało wolność po 1948 roku, prawda, kiedy była ta proklamacja już tego nowego państwa Izrael. Tam następowały w przeciągu tam iluś lat wojny pewne. Musieli tego bronić, dosyć to jest takie ciekawe, ale w pewnym momencie tam, czy w pewnej tej bitwie czy wojnie, jeden z generałów powiedział do swoich żołnierzy takie znamienne słowa. Ja to chcę jako pewną taki obraz tu przedstawić. Nie mówię, że to był jakiś wierzący człowiek, ale odnośnie on to walki powiedział. Mówi, pamiętajcie, że w czasie wojny wszelki plan, który mamy założony, nam zaczyna się rozsypywać. Ale pamiętajcie, że ten plan jest najważniejszy. Wy się go dalej trzymajcie. I dlaczego mnie się tak spodobało? Bo rzeczywiście bardzo często my tak mamy, że jakiś ten plan mamy poukładany w głowie. Jak to będziemy szli za Jezusem, jak to będziemy służyć. Bierzemy to z Bożego Słowa, wydaje nam się to wszystko takie poukładane i nagle przychodzi uderzenie przeciwnika. I nagle przychodzi atak i my mówimy, ten plan się rozsypał. Te wszystkie nasze wyobrażenia, założenia, jak my to będziemy realizować, teraz się to już nie da zrobić, bo się nie spodziewałem takiego ataku, ktoś powie. Spodziewałem się może czegoś innego, uderzenia z tej flanki, a nie z tamtej. Czy nie od tyłu, prawda, że ktoś mnie zaatakuje. Tak to przenoszę do tego obrazu wojny. I wszystko mi się teraz posypało, co ja mam robić. I tak jak ten generał powiedział, ale pamiętajcie, w dalszym ciągu plan jest najważniejszy. Jeżeli on był dobrze ustalony, wy go po prostu dalej realizujcie. No i mógłbym całą tą historię tam dalej opowiadać, bo to było dosyć ciekawe, ale też nie chodzi o to, żebyśmy sobie tu historię ze świata opowiadali. Chcę to tylko jako taki pewien obraz i tak dokładnie jest w Królestwie Bożym. Kiedy szatan nas zaatakuje i my poczujemy nagle, że ten plan się posypał, to moja rada jest taka, realizuj dalej Boży plan. Przyjdź do kościoła. Oczywiście pomijam tu sytuację, wiecie, jak ktoś jest na przykład obłożnie chory, to do jakiegoś fanatyzmu ja tu nie nawołuję, ale w innych sprawach przyjdź, mimo że może dzisiaj gdzieś myśl się pojawiła, że nie jesteś godny tu być, albo że może cię ktoś tam przestał lubić albo nie lubi, ktoś krzywo patrzy, przyjdź i mimo że ten plan został jak gdyby ci rozburzony, walka się nagle tak potoczyła, że się nie spodziewałeś tego typu ataku, tak jak ten generał powiedział do tych żołnierzy, ty dalej trzymaj się planu, ty dalej realizuj plan, a wojna zakończy się zwycięstwem. Jeszcze powiedział do tych żołnierzy, mówi, nie ma innego i innej możliwości, my możemy tylko wygrać. I wiecie, i też tak dlatego duchowo to odebrałem, bo takie też my mamy powołanie od Boga, abyśmy zwyciężyli. Także niech nas wszystkich Bóg błogosławi, abyśmy tą walkę toczyli umiejętnie, z wiarą, z nadzieją, z przekonaniem, że to jest nasze przeznaczenie, abyśmy nie dali się wytrącić z tego planu, nie dali sobie wmówić, że plan przestał działać, to nie działa, też tak nieraz chrześcijanie mówią, ale trzymajmy się, bo Słowo Boże jest wiarygodne, jest pewne, jest sprawdzone i przez już tysiące lat, można powiedzieć, pokolenia pojawiały się, które trzymały się Słowa Bożego nie od początku w takiej całości, jak my je dzisiaj mamy, ale trzymali się Słowa Bożego i zwyciężali i te chlubne świadectwa, wiele z nich jest opisanych, czy to w Piśmie Świętym, czy w innych źródłach, a myślę, że większość tych świadectw kiedyś będziemy mogli wysłuchać czy obejrzeć, nie wiem jak to będzie wyglądało w wieczności, będziemy zadziwieni, że aż tyle było wspaniałych zwycięstw dzięki temu Słowu i tej Bożej łasce dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi. Amen.
Bracia i siostry, słyszeliśmy Słowo Boże. Być może ktoś otrzymał jakiś cios z tej strony, z której się nie spodziewałeś. Być może wymknęło ci się coś spod kontroli i wydaje ci się, że ten plan się rozsypał. Bracia i siostry, czasami nam może się coś spod kontroli jakby wymknąć, ale nigdy nie Bogu. Musimy o tym pamiętać, że nasz Pan wczoraj, dziś ten sam na wieki i że zawsze na Nim możemy polegać i zawsze możemy do Niego przyjść i zawsze Go możemy prosić. A więc słyszeliśmy, jest zwycięstwo przez krew Jezusa, przez słowo świadectwa i przez nieumiłowanie tego świata. To jest bardzo ważne, bracia i siostry. Krew Jezusa, ona nas oczyszcza, ona nas chroni. Wydawanie świadectwa to jest przyznawanie się do Chrystusa, mówienie o Chrystusie i nieumiłowanie tego świata. Jan napisał w swoim liście, nie miłujcie tego świata, ani tych rzeczy, które są na tym świecie, ani tego systemu, ani to, co ludzie chcą jakby nam zaoferować, czasami przynoszą nam jakieś najlepsze rzeczy z tego świata, bracia i siostry. Paweł powiedział, abyśmy o tym, co w górze, myśleli, nie o tym, co na ziemi. I abyśmy kochali, miłowali tego, którego jeszcze nie widzimy, ale który ma przyjść, który się pojawi wkrótce i który założy swoje królestwo. Bracia i siostry, do tego Bóg nas powołał, abyśmy zachowali siebie czystymi od tego świata, abyśmy nie dali się podejść, abyśmy nie dali się zwieść, oszukać, Więc Bóg ma moc odnowić twoje i moje życie. Może ktoś odczuwa jakiś taki okres, gdzie czujesz pustkę, jakieś zniechęcenie. Wydaje ci się, że wszystko jakby ci przemknęło przez palce. Nie wiesz, dlaczego tak się stało. To jest ważne, aby też zanalizować, aby spojrzeć, gdzie popełniłem błąd, ponieważ jeśli Duch Święty nas prowadzi, to owocem jest pokój, miłość i radość. Ale jeśli my sami zaczynamy się prowadzić, to jest zgorzknienie, zniechęcenie, złość. Różne inne rzeczy mogą pojawić się w naszym sercu. Więc najważniejsze jest to, bracia i siostry, abyśmy dali prowadzić się Bogu. Abyśmy dali się prowadzić Jemu przez Ducha, przez Słowo.